To Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu, który podjęliśmy w Radio Maria i w telewizji. Trwa w pierwszej części naszego spotkania tuż po godzinie 18:00. Debata dotycząca sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym. Pragnę przywitać gości naszego dzisiejszego spotkania. W studiu Radia Maria jest pan Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej, obecnie prezes Fundacji Stocznia Gdańska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Międzyzakładowej Solidarności Stoczni Gdańskiej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan Leszek Świętczak, przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiec Stoczni Gdynia.
Witam radio słuchaczy.
Pan Józef Teclaw, zastępca przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiec, także Stocznia Gdynia.
Szczęść Boże, witam słuchaczy.
Na samym początku tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania dla tych, którzy w tym momencie dołączyli do odbiorców Radia Maria, warto przypomnieć i może postawić sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym?
Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nie było jeszcze tak trudnej chwili w sytuacji polskiego przemysłu okrętowego, jaką mamy dzisiaj. Dlatego, że stoimy właściwie w momencie, kiedy wszystko wskazuje na to, że dwie bardzo ważne stocznie w Polsce, stocznia w Gdyni i stocznia w Szczecinie, może być poddana takiemu, w cudzysłowie, programowi restrukturyzacyjnemu, który spowoduje, że te stocznie mogą zniknąć z naszej mapy gospodarczej, co byłoby niesamowitą stratą nie tylko dla pracowników tych stoczni, nie tylko dla naszego budżetu, ale także dla prawie 100 tysięcy pracowników, którzy funkcjonują w firmach kooperujących.
Jaka jest sytuacja tych poszczególnych stoczni, o których dzisiaj rozmawiamy, panie przewodniczący? Może rozpocznijmy od Stoczni Gdynia. Wiemy, że sytuacja zarówno Stoczni Szczecin, jak i Stoczni Gdynia jest tą sytuacją trudniejszą od Stoczni Gdańskiej.
Tak, rzeczywiście sytuacja Stoczni Gdyni jest bardzo trudna i ta sytuacja, jaką mamy dzisiaj, nie wzięła się w tej chwili. Ta sytuacja jest spowodowana niekompetencją poszczególnych rządów, zarządów tej firmy od wielu lat. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wiele tysięcy pracowników może stracić źródło utrzymania rodzin. Sytuacja jest naprawdę poważna, a wręcz powiem, że dramatyczna. Dlatego robimy wszystko i tu dzięki Państwa stacji też bijemy na alarm, żeby ratować jednak tą stocznię.
Panie prezesie, rząd 12 miesięcy temu, a także w ekspoze pana premiera Donalda Tuska słyszeliśmy słowa zapewnień, gwarancji kierowane również do polskich stoczniowców, Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej, Stoczni Gdynia, innych bardzo ważnych dziedzin naszego przemysłu, że będzie dobrze, że rząd dołoży wszelkich starań, aby sytuacja była sytuacją stabilną. Dzisiaj po 12 miesiącach sprawowania rządu premiera Donalda Tuska w resorcie skarbu, sprawowania władzy przez pana ministra Aleksandra Grada, mamy chyba zupełnie odmienny obraz wobec tego, który mogliśmy usłyszeć 12 miesięcy temu.
Niestety jest tak, że te wszystkie obietnice, które były składane i w czasie kampanii wyborczej, i w momencie, kiedy ten rząd powstał, okazały się nie tylko obietnicami bez pokrycia, ale okazały się po prostu fikcją. Była mowa o tym, że jest cała masa inwestorów chętnych, aby wejść, sprywatyzować, a następnie restrukturyzować, inwestować w stocznie w Gdynie i w Szczecin. Była mowa o tym, że nie będzie rzucanych kłód pod nogi Stoczni Gdańskiej, że ten proces, który został zapoczątkowany, będzie mógł iść we właściwym kierunku i że ta stocznia będzie mogła się rozwijać. Tymczasem okazało się, że przez ten rok czasu był przedstawiany taki program, który Komisja Europejska na szczęście nie zaakceptowała, a który szedł w kierunku takim, że miały być olbrzymie redukcje pracownicze. Pani komisarz Kruse kilkanaście dni temu powiedziała, że programy te zakładały prawie 40% zwolnień pracowniczych w stoczniach w Trójmieście. A z drugiej strony, mimo tego, że stoczniowcy, związki zawodowe mówiły, apelowały, że należy natychmiast przygotowywać niezależne programy restrukturyzacyjne dla tych stoczni, nikt w tym kierunku nie szedł, wszystko zostało pozostawione właściwie samemu sobie. I dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że wszystko, co można było uratować, o co można było walczyć, zostało poddane i właściwie wszystko poszło w tym kierunku, aby przemysł stoczniowy, przemysł okrętowy w Polsce zniknął z mapy gospodarczej. Byłaby to olbrzymia tragedia. Są właściwie ostatnie dni na otrzeźwienie i trzeba robić wszystko, aby tutaj do takiej sytuacji nie doprowadzić.
Pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Międzyzakładowej Solidarności. Panie Brunonie, walczyliście o swój zakład pracy, walczyliście także o wolność naszej ojczyzny przed rokiem 89. Dzisiaj, w tym momencie historycznym, również przychodzi pracownikom poszczególnych stoczni, Stoczni Gdynia, Stoczni Gdańsk, Stoczni Szczecin, walczyć o miejsca pracy.
My dzisiaj owoce takich bezpośrednich zaniedbań przez obecnego ministra skarbu, pana Aleksandra Grada, ale proszę nie zapominać o tym, że byli jeszcze poprzedni, również ważni ministrowie w momencie, kiedy Polska podpisywała akcesję z Unią Europejską. To właśnie wtedy rządy Leszka Millera nie zadbały o to, aby w właściwy sposób zabezpieczyć przyszłość stoczniom w Polsce. Nie tylko Gdyni i Gdańsku, ale wszystkim stoczniom, nie tylko stoczniom, wiele innym zakładom pracy, ich po prostu pozostawiono. Inne państwa potrafiły zabezpieczyć. Nasz rząd w tamtym czasie tych warunków żadnych nam nie zabezpieczył. Natomiast dzisiaj walczymy o przetrwanie. Mamy nadzieję, że inwestor, który do nas przyszedł, wywiąże się z tego programu, z którym przyszedł, a rząd polski dołoży wszelkich starań, tak przynajmniej oczekujemy, żeby ten program został zrealizowany.
Stocznia Gdańsk ma inwestora. To stało się dla Stoczni Gdańskiej gwarantem tego, że ta sytuacja w tym momencie w Stoczni Gdańskiej jest stabilniejsza, spokojniejsza. Pytanie w stronę Stoczni Gdyni. Jakie działania zostały podjęte przez pracowników, przez związki zawodowe, aby nie dopuścić do tego, aby został tak naprawdę rozsprzedany majątek Stoczni Gdyńskiej?
Myśmy od dłuższego czasu informowali i poszczególne ekipy, organa ścigania, że Stocznia Gdynia jest po prostu rozkradana. Niestety ani organy ścigania, ani poszczególni członkowie rządu nie zainteresowali się tą kwestią. W ostatnim okresie czasu docierały do nas informacje z mediów i bezpośrednio członków rządu, że Komisja Europejska kwestionuje pomoc publiczną dla stoczni i że prawdopodobnie zażąda zwrotu tej pomocy, a więc to by oznaczało upadłość stoczni. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa zapewniali nas, że bez względu na decyzję Komisji Europejskiej stocznia będzie istnieć, będzie funkcjonować, będzie budować statki. Dzisiaj okazało się, że Komisja Europejska tak naprawdę zażądała upadłości stoczni. I tutaj było zdumiewające dla mnie i dla nas stoczniowców wypowiedź ministra Skarbu Państwa, pana Aleksandra Grada, który ogłosił, że zwyciężyliśmy w 90%. Oczywiście w 90% zwyciężyła Komisja Europejska, bo zażądała likwidacji stoczni. Dla nas jest zdumiewające tutaj zachowanie i postawa członków polskiego rządu, którzy nic tak naprawdę nie robią w temacie ratowania stoczni, a zgadzają się na wszystkie decyzje Komisji Europejskiej. Ja już powiedziałem kilka miesięcy temu, że tak naprawdę Komisja Europejska chce i prawdopodobnie dokona tego. Chodziło o zlikwidowanie w Polsce stoczni. I rzeczywiście do czerwca stocznie mają być w Polsce tak naprawdę zlikwidowane. Dziwna dla mnie jest osobiście postawa i zachowanie obecnego rządu.
Przedstawiciele Stoczni Gdańskiej wspominali przed chwilą, że były różnego rodzaju zaniedbania w poszczególnych ekipach rządzących po roku 89, które mocą decyzji podjętych wtedy rzutują na ten stan, który dzisiaj obserwujemy w polskim przemyśle stoczniowym, ale mówiąc o Stoczni Gdynia, mówimy także o prezesach, członkach zarządu, o tych ludziach, o których niejednokrotnie wspominaliśmy, a którzy także przyczynili się do tego, że ta sytuacja w Stoczni Gdynia jest tak bardzo dramatyczna.
Tak, całe problemy stoczni rozpoczęły się już w 2002 roku. Przypomnę tu słynnego pana prezesa Janusza Szlantę, który tak naprawdę roztrwonił, rozkradł, krótko mówiąc, tą stocznię. Do dzisiaj nie poniósł żadnych konsekwencji z tego tytułu. Dzisiaj konsekwencje mają ponieść ci szeregowi stoczniowcy, którzy ciężko pracowali. Od wielu lat mi się zawsze tłumaczyło, że jest trudna sytuacja stoczni, że nie mogą oczekiwać podwyżek, bo stocznia musi funkcjonować. Problem też się wziął z jeszcze jednej sprawy. Otóż od 2002 roku, a właściwie od 2000, zawierano kontrakty nieopłacalne dla stoczni. Ja przypominam, że statki, którym budujemy, na przykład samochodowce, dzisiaj cena kształtuje się na rynku około 90 milionów dolarów, a my sprzedajemy za 50, bo tak podpisano wówczas kontrakty. Z tego tytułu też nie poniósł nikt konsekwencji. Dla nas to jest zdumiewające. Jest opublikowana biała księga, tam są wskazane winne osoby, poszczególne zarządy, poszczególne osoby. Wskazane jest też, kto podpisywał te kontrakty, a winnych nie ma. Dzisiaj winni mają być i ponosić konsekwencje ci stoczniowcy, którzy ciężko pracowali.
Panie wiceprzewodniczący, jakie są nastroje wśród pracowników Stoczni Gdynia, wśród rodzin? To zakład zatrudniający wielotysięczną rzeszę ludzi plus zakłady kooperujące. Upadłość tej stoczni dla Gdyni oznacza tak naprawdę ogromne bezrobocie.
Tak, proszę państwa, ludzie do nas w ostatnim czasie bardzo dużo dzwonili, wyzwaniali i z takich sprawie, żebyśmy naprawdę obudzili ducha walki, tak można to powiedzieć, i od poniedziałku, to 17, organizujemy wiec przed dyrekcją dla wszystkich pracowników Stoczni Gdynia i spółek, i tam uczciwie przedstawimy sytuację, jaka jest. Nie będziemy koloryzować i opowiadać, tak jak opowiadał dotychczas nam Skarb Państwa i minister Grat, że wszystko będzie jak najlepiej. Wariantów jest masa, masa jest inwestorów, a raptem obudziliśmy się przysłowiowym z ręką i to mokrą, nie powiem brzydko, bo to w nocniku. Po prostu jesteśmy wykończeni jako załoga tymi obietnicami i dla nas, pracowników stoczni, nie ma już innej alternatywy, jak tylko stanąć ostro do boju i walczyć o swoje miejsca pracy.
Pan przewodniczący?
Ja przypominam, że tutaj nie chodzi tylko o te ponad 5 tysięcy pracowników, którzy pracują w stoczni, ale tu chodzi także o firmy kooperujące, bo jeżeli stocznia upadnie, to firmy kooperujące, a to jest około 80 tysięcy ludzi, straci po prostu pracę. I nad tym by należało się pochylić i zastanowić się, bo to jest ogromna tragedia.
Pan prezes Andrzej Jaworski.
Musimy sobie uzmysłowić, że produkcja stoczniowa w poszczególnych stoczniach to jest właściwie składanie z części statków. I tych części, tych elementów do budowy każdego statku jest ponad 5 tysięcy. Żeby taki statek wyprodukować z poszczególnych rejonów naszego kraju, musi być dostarczona stal, muszą być dostarczone silniki, różnego rodzaju wyposażenie, meble na te statki, wykładziny i tak dalej, i tak dalej. Tych zakładów, które pracują, aby trzy stocznie mogły z tych elementów składać te statki, jest naprawdę olbrzymia liczba. I jeżeli będzie problem, czy to w stoczni gdyńskiej, szczecińskiej czy gdańskiej, odbije się to we wszystkich regionach naszego kraju. Zagrożone będą miejsca pracy dla prawie 100 tysięcy osób. I nie jest to tylko i wyłącznie sprawa kilku tysięcy pracowników stoczni, to jest sprawa całej gospodarki naszego kraju.
Czy, panie prezesie, dzisiaj przemysł stoczniowy jest przemysłem opłacalnym? Czy te trzy stocznie mogłyby przyczynić się do tego, aby nasz poziom gospodarczy, ekonomiczny był poziomem, który przynosiłby wzrost poziomu życia społecznego w całej ojczyźnie?
Wszyscy eksperci podkreślają, że w przemyśle okrętowym jest tak, że jest ta górka, kiedy jest to przemysł bardzo opłacalny i przychodzą lata, kiedy tak opłacalny nie jest, ale nigdy nie jest tak, że nie jest to przemysł opłacalny. Cały handel opiera się na przewożeniu towarów i zawsze będzie to najtańszy środek lokomocji. Jest tak, że coraz częściej bada się dna morskie w poszukiwaniu różnego rodzaju surowców. Do tego są potrzebne statki. Także turystyka, przewóz pasażerów odbywa się drogą morską. Wszyscy eksperci podkreślają, że jest to przemysł, który ma przyszłość. Ma przyszłość przez bardzo, bardzo wiele lat. I że nasze stocznie są to stocznie, które produkują jedne z najlepszych statków na świecie. W związku z powyższym, nawet wtedy, kiedy przychodzi kryzys, kiedy jest dobrze zakład zarządzany, kiedy władze państwowe dbają o tą gałąź przemysłu, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, rzutuje to także na inne zakłady, nie ma możliwości, aby cała gospodarka na przemyśle stoczniowym, na przemyśle okrętowym nie zarabiała.
A zatem gdzie w naszym przypadku popełniono błąd?
Błąd został popełniony w momencie, kiedy ktoś nie tylko, że pozwolił, ale pomyślał o tym, że można doprowadzić do sytuacji takiej, aby ten majątek, który jest w tych stoczniach, podzielić, poszatkować, bo wtedy dochodzi już do nieodwracalnej sytuacji polegającej na tym, że tego przemysłu na pewno się nie odbuduje.
Panie przewodniczący?
Jeszcze jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, że na całym świecie tak naprawdę są stocznie dotowane. To są różne formy dotacji, tu nie będę mówił szczegółowo. I po to właśnie, żeby te stocznie funkcjonowały, żeby tysiące ludzi mogło pracować. Kolejna sprawa to dla mnie jest dziwna postawa polskiego rządu. Bo ciekawą rzeczą jest, że w ostatnim czasie ogromne miliardy wpompowano w zagraniczne banki. Komisja Europejska to zaakceptowała. I polski rząd nie wykorzystał tej okazji. Jeżeli mówimy o stoczniach, to tutaj chodzi naprawdę o promile tych kwot, które wpompowano, że tak powiem, w zachodnie banki. I w tej sytuacji polski rząd powinien postawić sprawę jasno. Stocznie muszą funkcjonować, to jest nasz narodowy przemysł i nie ma naszej zgody na likwidację stoczni. Dziwne, dlaczego takiego stanowiska nie ma ze strony polskiego rządu.
Drodzy Państwo, na antenie Radia Maria chciałbym także przywitać pana Pawła Brzezickiego, byłego prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Szczęść Boże, panie prezesie, witam serdecznie.
Szczęść Boże, uszanowanie, Paweł Brzezicki z tej strony.
Panie prezesie, jak pan patrzy na to wszystko, co dzieje się obecnie, co wydarzyło się w kontekście sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym?
No, trudne pytanie. Trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że zostałem zmuszony, czy też tak się stało, że patrzę na to z pozycji obywatela, z pozycji kogoś, kto budował jakieś dobro wspólne przez ileś lat, między innymi przemysł stoczniowy. I w zasadzie zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w świetle prawa, a może nawet jeszcze nie świetle prawa, dopiero prawo zostanie dorobione do sytuacji, zamyka się zakłady czy firmy, które stanowią źródło utrzymania kilkudziesięciu tysięcy osób. I to jeszcze jest to w momencie, w którym Polska wchodzi w bardzo głęboki kryzys ekonomiczny. Kryzys, który jest spowodowany przez globalne zjawiska, których jesteśmy uczestnikiem. I muszę powiedzieć, że znalezienie się w gronie tych kilkudziesięciu tysięcy osób nie jest... Jest tragedia. Na pewno jest tragedia. Muszę też powiedzieć, że od kilkunastu miesięcy, obserwując rozwój działań osób odpowiedzialnych, czy osób, które biorą udział w procesie decyzyjnym wobec stoczni, był pewien zastój. Tu się nic nie działo. Nie było jakichś merytorycznych prób podejmowania jakichś akcji ratunkowych czy akcji wspomagania tego przemysłu, ale w sposób rzeczywisty, nie w taki sposób, że co miesiąc się przysyłało pensje na wypłatę, a stocznie dalej realizowały kontrakty nieopłacalne. Jakiegoś takiego programu nie zbudowano i w zasadzie jedyny program, który w tej chwili, o którym słyszymy, że jest, daj Boże, żeby był jakiś inny, tajny, dobry, ale ten, który, o którym oficjalnie słyszymy, no to jest sprzedaż majątku stoczni i nawet nie tyle majątku stoczni, co sprzedaż wszystkich elementów oddzielnie tego majątku temu, kto zechce go kupić, bez jakichś specjalnych zabezpieczeń dla pracowników, oprócz tego, że będą mieli prawo, i to też nie wszyscy, do szkolenia zawodowego, przekwalifikowania się. No to takie to trochę, no powiedziałbym, smutne.
Panie prezesie, ten projekt to ustawa o sprzedaży majątku, zaspokojeniu wierzycieli oraz obronie praw pracowników Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Spółka ZO. Taki jest tytuł tej ustawy. Dzisiaj do fragmentów tej ustawy w pierwszej części odnosiliśmy się. Według pana, panie prezesie, czym ta ustawa jest dla Stoczni Gdynia, dla Stoczni Szczecińskiej, dla pracowników jednej i drugiej ze stoczni?
No więc taka ta ustawa, ja muszę powiedzieć, że ja ustawy samej nie widziałem, czytałem tylko w prasie o tej ustawie i to też ci, którzy o niej pisali, nie za dużo o niej wiedzieli. To jest ustawa, która idzie jakby może nie tyle wbrew obowiązującemu prawu, prawo upadłości, ale idzie w poprzek kilku istotnych przepisów prawnych. Być może to jest dobrze. Ja nie jestem w stanie tego ocenić. Być może to jest źle. Nie jestem tego w stanie ocenić, ponieważ, no, jak mówię, tej ustawy nie czytałem. Jest na pewno, z tego co możemy przeczytać w prawie, jest zmieniona kolejność zaspokajania wierzycieli. Otóż do tej pory w prawie upadłościowym, jeżeli firma upadała, to najważniejszym wierzycielem, który zaspokajano, takim świętym wierzycielem, było państwo. Czyli wszystkie zobowiązania firmy, których nie zapłaciła państwa, dotyczyło to zobowiązań do Izby Skarbowej, podatkowych, zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązań celnych i innych zobowiązań, które po prostu państwo było tym pierwszym najważniejszym beneficjentem. Tutaj one jest postawione na samym końcu. I w pierwszej kolejności z majątku tego stoczni, który moim zdaniem chyba nie wystarcza w ogóle na te zobowiązania, ale może tak nie jest, może się mylę, będą zapłaceni ci, którzy mają zastawy hipoteczne, w drugiej kolejności będą zapłaceni ci, którzy ich nie mają, później być może państwo, a jeżeli chodzi o ochronę praw pracowniczych, no to z tego, co się daje przeczytać w gazecie, to jest to 6-miesięczne bezpłatne przekwalifikowanie, to też tylko dla osób, które są zatrudnione bodajże do któregoś sierpnia tego roku i tylko w stosunku pracy stałym, czyli nie mogą być to osoby zatrudnione na jakimś tam okres. Czyli no ta pomoc jest, no dobrze, będę chodzić na szkolenia, tak, ale z czego ja będę żyć? No, przecież nie ze szkolenia będę żyć. No może jak się wyszkolę, to prawda, dostanę jakąś lepszą pracę, ale w międzyczasie tego szkolenia muszę przecież, zapłacić za czynsz, za światło, za to, za tamto, za duże rzeczy. Czyli no, z punktu widzenia pracownika, no to jest to takie, nie wiem. Tu jest jakby rola związków zawodowych, które powinny zwrócić uwagę na to, że jednak ludzie mają określone, są materialnie, mają określone potrzeby materialne i nie mogą się tylko samym szkoleniem żywić przez ten czas. Tym bardziej, że nie sądzę, żeby gro pracowników stoczni albo jakieś oszczędności, z których sobie, nie wiem, odłożyli przez poprzednie lata, będą teraz żyli i się szkolili. To tak z punktu widzenia pracownika. Z punktu widzenia już jak gdyby takiej staranności przy obdzielaniu tychże wierzycieli, to do tej pory w prawie upadłościowym było tak, że ten wierzyciel, który jest największy, ten jest pierwszy w kolejności do pieniędzy, które uzyskuje się ze sprzedaży majątku. Natomiast tutaj zostaje wprowadzany taki ktoś, kto się nazywa bodajże inspektorem kompensacyjnym czy nadzorcą kompensacyjnym, którego de facto, w którego rękach pozostawiono swobodę, komu, w jakiej kolejności i w jakiej wysokości dać pieniądze. No, czy to jest element, użyję brzydkiego słowa, prokorupcyjny, czy nie, no to już sobie można na to tam różnie dywagować, ponieważ jakieś tam zawsze zabezpieczenia można, no ale nie wiem, nie widziałem, jakie zabezpieczenia można w tej ustawie włożyć. Poza tym ta ustawa, no na szczęście słyszę od ojca, że nazywa się o Stoczni Gdynia i o Stoczni Szczecin, bo istnieje duże niebezpieczeństwo przeniesienia tego typu rozwiązań na inne branże gospodarki. No i wtedy agencja nomen omen rozwoju przemysłu, tak, bo tak to się nazywa i do tego jest powołane statutowo, będzie tak sobie rozprzedawać, prawda, no wszystko to, co tam się po drodze trafi, co akurat ma czy dłuższe, czy przejściowe kłopoty, no a ten dżentelmen kompensacyjny będzie wtedy sobie dzielił, tak, i rządził tymi pieniędzmi, które ewentualnie będą uzyskane ze sprzedaży majątku. Trudno w ogóle jak gdyby mówić w ogóle o tej ustawie, ponieważ to nie ma jeszcze komentarzy tak naprawdę. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem Pawłem Brzezickim, byłym prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Ta ustawa dotyczy m.in. Stoczni Gdynia S.A. Panowie mają treść tej ustawy przed sobą. W komentarzu, który usłyszeliśmy od byłego prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, to tak naprawdę jest kropka nad i, czyli kropka nad totalną katastrofą Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin.
Tak, ja miałem okazję, przepraszam, z tą ustawą się zapoznać i moim zdaniem ta ustawa ma na celu wybielenie się tutaj obecnego rządu, że tak naprawdę upadłości nie było, tylko wprowadzono specjalną ustawę, która ma na celu uratowanie stoczni. Nie, ja mam tą ustawę przed sobą i ta ustawa ma na celu wprowadzenie w błąd opinię publiczną i pracowników stoczni. I jeżeli nie będzie poważnych zmian w tej ustawie, naszej akceptacji na pewno nie będzie co do tej ustawy. A przypominam, że takiej akceptacji wymaga Komisja Europejska i takiej akceptacji oczekuje od nas też Ministerstwo Skarbu Państwa. Tu w przyszłym tygodniu zaproszono nas do Warszawy na tygodniowe, że tak powiem, spotkanie i omówienie tej ustawy i podpisanie wspólnie porozumienia, że my akceptujemy tę ustawę. Tutaj też Skarb Państwa moim zdaniem chce umyć ręce i wciągnąć tutaj związki zawodowe, że tak naprawdę to związki zawodowe zaakceptowały tą upadłość stoczni i Skarb Państwa tutaj ze swojej strony zrobił wszystko, co mógł. Naszym zdaniem ta ustawa jest nie do przyjęcia ani nie do zaakceptowania.
Panie prezesie, kiedy zaczęły pojawiać się komentarze dotyczące trudnej sytuacji w Stoczni Gdynia, w Stoczni Szczecin, okres gdzieś tak pół roku temu, pojawiły się przedziwne taktyki obecnego obozu rządzącego, który całą odpowiedzialność za to wszystko, co dzieje się w przemyśle stoczniowym, spychał na ekipę rządzącą poprzednią. Słyszeliśmy, że premiera Jarosława Kaczyńskiego trzeba postawić przed Trybunałem Stanu, także pana ministra Jasińskiego, także mówiono o niedociągnięciach Agencji Rozwoju Przemysłu. Może zadajmy sobie dzisiaj pytanie takie, co przez te 12 miesięcy, które upłynęło, można było zrobić dla uratowania Stoczni Gdynia, Stoczni Szczecin?
Przede wszystkim słyszeliśmy, że jest cała masa chętnych do prywatyzacji Stoczni Gdyńskiej i Stoczni Szczecińskiej. I w momencie, kiedy inwestorzy, potencjalni inwestorzy tego typu informacje słyszeli, że rząd już tutaj rozmawia, że ma partnerów do rozmowy, no w jakiś sposób wycofywali się. Okazało się, że była to tylko gra słów, gra medialna, bo de facto nikt nie złożył żadnej konkretnej oferty, nikt konkretnie nie rozmawiał i po prostu rząd, pan minister spał spokojnie, a sytuacja z dnia na dzień robiła się coraz trudniejsza. Wiadomo jest, że aby znaleźć inwestora, poważnego inwestora, który chce włożyć pieniądze, który chce zrobić inwestycje, aby zakład pracy przynosił zyski nie tylko pracownikom, ale także i niemu, potrzeba na to czasu, potrzeba także czasu na to, aby tego inwestora zbadać. I myślę, że to był taki czas, kiedy wszystkim wydawało się, że będzie dobrze. Związki zawodowe, pracownicy w tych zakładach byli uspokajani. Urzędnicy specjalnie dużo nie robili, czekali na to, co będzie dalej. Być może niektórym wydawało się, że w Komisji Europejskiej sobie poradzą, a tak naprawdę przespano ten okres czasu i nagle Komisja Europejska wylała kubeł zimnej wody na głowy negocjatorów, postawiła ich pod ścianą i powiedziała: no panowie, tak dalej bawić się nie będziemy. Jeżeli nie macie żadnego konkretnego inwestora, jeżeli nie macie żadnego sensownego rozwiązania, to musicie postępować tak, jak my wam tutaj proponujemy. I nawet wtedy nie doszło do jakiegoś opamiętania i próby poważnych pertraktacji, tak przynajmniej ocenia wielu analityków, wielu ekspertów, tylko po prostu zgodzono się na to, co zaproponowała Komisja Europejska, a zgodzono się przede wszystkim na to, aby pod innym słownictwem doprowadzić do likwidacji, czy wręcz do poszatkowania tego majątku, który obecnie funkcjonuje, i to jeszcze na warunkach dużo gorszych, niż by doszło na przykład do likwidacji upadłościowej, co dałoby szansę przede wszystkim na to, aby ten zakład funkcjonował w całości, a po drugie zapewnione byłyby wszelkiego rodzaju świadczenia pracownicze. No jest to bardzo smutne, ale niestety prawdziwe. Przez ten rok czasu dla tego przemysłu okrętowego naprawdę nie tylko, że nie zrobiono nic dobrego, ale wręcz wyrządzono olbrzymią krzywdę.
Panie prezesie, pamiętam doskonale, jak pan minister Grat, także pan premier Donald Tusk kierowali swoje zarzuty wobec poprzedniego rządu, mówiąc, że taki inwestor był. Był to Fortis Bank.
No właśnie, to jest akurat taka bardzo ciekawa sytuacja, kiedy już bodajże 2 miesiące po tym, jak te zarzuty były postawione, już nawet nieważne, że nie były one prawdziwe, to jednak pokazało się, że próbowano zwalić winę na poprzednią ekipę, że nie chciał rozmawiać z jakimś inwestorem, podobno nie chciał rozmawiać, za chwilę powiem, jak było naprawdę, ale wybrano czy przedstawiono firmę, która po krótkim okresie ma sama bardzo poważne problemy finansowe i była wręcz zagrożona co do dalszego swojego istnienia. Więc no był to kolejny jakiś samobój także medialny. To jest właśnie przykład, jak można nieprawdziwie oskarżać poprzedników, zwalać na nich całą winę. Natomiast prawda jest taka, że zawsze jest tak, że zgłaszają się różne firmy, różni inwestorzy, którzy mają zupełnie różne cele. Niektórzy zgłaszają się tylko po to, aby zyskać wiedzę o konkurencji, bo wiadomo, że kiedy inwestor się zgłasza, nawet może poważny inwestor, to jego zamiary mogą być bardzo różne. W momencie, kiedy pod płaszczykiem chęci prywatyzacji, inwestycji dostaje się wgląd właściwie we wszystkie dokumenty firmy, to można bez żadnych wywiadowni, bez żadnych specjalnych środków zapoznać się z całą strukturą, z całą sytuacją i rozważać, czy jest to dla danej firmy jakieś zagrożenie, czy nie jest to jakieś zagrożenie, czy wręcz przejąć pewne informacje, które mogą służyć ich celom. Poza tym zgłaszają się także różnego rodzaju spekulanci, którzy wykorzystują to do najdziwniejszych rzeczy. Czasami nawet tylko po to, aby pokazać się na rynku i pokazać, że no tutaj jestem poważnym inwestorem, zastanawiam się nawet nad zakupem tak dużej firmy jak dana stocznia w Polsce, a służy to tylko po to, aby przypieczętować zupełnie inne interesy w innej części świata. Ale także zdarza się, że zgłaszają się firmy krzaki, które po prostu chcą zaistnieć przez chwilę w opinii publicznej i nawet do końca nie wiadomo, jaki mają w tym cel. Więc na pewno do tej pory, kiedy był rząd pod i ministrem skarbu był pan minister Jasiński, wszystkie osoby, wszystkie firmy, które się zgłaszały, były bardzo dokładnie badane. Te rozmowy nie tylko, że nie były ignorowane, ale wręcz była zachęta do stawania w konkursach, w składaniu ofert na takich samych prawach dla wszystkich i robienie z tego zarzutu, że ktoś podchodził do tego bardzo poważnie, bardzo odpowiedzialnie i dawanie za przykład firmy, która zaraz potem ma problemy, no pokazuje, że były to zarzuty wręcz śmieszne.
Pan przewodniczący, proszę bardzo.
Ja chciałbym się tu odnieść do wcześniejszej wypowiedzi pana prezesa Jaworskiego. Pan prezes użył takiego słowa, że sytuacja, jaka jest obecnie dotycząca stoczni, jest smutna. Ja bym powiedział, jest bardzo smutna, ale smutniejsze jeszcze jest jedno, że od prawie 20 lat żyjemy w wolnym kraju. Mamy swój rząd, jesteśmy krajem niepodległym. Ale okazuje się, że nie do końca. Że Bruksela podejmuje tak naprawdę decyzje strategiczne dotyczące naszego kraju. I to przypomina sytuację sprzed ponad 20 lat, gdzie mieliśmy niby polski rząd, a decyzje zapadały tak naprawdę w Moskwie. I ja się pytam, w jakim kraju my dzisiaj żyjemy? Czy to jest aby naprawdę demokratyczny kraj?
Zapraszam Państwa do rozmów, do współtworzenia naszej debaty. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy do Torunia 00 48 56 z Europy, z Ameryki 011 48 56. Prosimy o stosunkowo krótkie, merytoryczne, zasadne wypowiedzi.
Dobre wieści napływają już z Putuska, że Putusku pomni chcą postawić Tuska. Chcą postawić mu po piersie, ale które? Czy to od pasa w dół, czy to od pasa w górę? Najbardziej dzieci ucieszyły się w przedszkolach, że na rynku stanie pomnik Kaczor Donald, że na rynku długo tak oczekiwany stanie pomnik Kaczor Donald, ich kochany. O, bella vita! Najbardziej dzieci ucieszyły się w przedszkolach. O, bella mare! Że na rynku stanie pomnik Kaczor Donald. O, bella vita! Że na rynku tu długo tak oczekiwany. O, bella mare, stanie pomnik kaczor Donald i kochany. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Przekonują pani dzieci tam w przedszkolach, że Donald Tusk to nie jest kaczor Donald. Tłumaczyła dzieciom pani od muzyki, że Donald Tusk to nie jest kaczor z myszki Miki. Takie trudne te rozmowy są z młodzieżą, bo tam w przedszkolach i tak im nie uwierzą, że Donald Tusk to jakiś inny macho, że Donald Tusk to nie jest Donald kaczor. Tłumaczyła pani dzieciom od muzyki. O, bella mare, że Donald Tusk to nie jest kaczor z myszki Miki. Że Donald Tusk to jakiś inny nowy macho. Że Donald tak, ale to nie jest Donald kaczor. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Tra-la-li, tra-la-li, wielka rewia mi się śni. Kaczora widział jego tam Donalda Tuska. I niech pani już nie kłamie, nie przesadza, bo dziubki oczy nawet Cooper mu się zgadza. I zdumienie było w oczach tych dziecinnych, że ten Donald to jest jakiś kaczor inny. Bo najgorsze to co się może zdarzyć, zabrać idola dzieciom i zabronić marzyć. O, bella vita. I zdumienie było w oczach tych dziecinnych. O, bella mare, że ten Donald to jest jakiś kaczor inny. Bo najgorsze to co się może zdarzyć, zabrać idola dzieciom i zabronić marzyć. Ale są jeszcze głosy.
28 minut po godzinie 22 dla Państwa śpiewał pan Andrzej Rosiewicz. Przyjmujemy telefon od słuchaczy Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Aldona z Warszawy.
Proszę bardzo.
Ojcze kochany, proszę mi powiedzieć. Chciałam, czy stocznia dostała jakiekolwiek pieniądze, te 7, chodzi mi o te 7 i pół 700...
To znaczy się Gdańsk 750 milionów tak. złotych, a Stocznia Gdynia 12 miliardów.
Aha, nawet tak. Proszę mi powiedzieć, czy dostały te stocznie te pieniądze, czy nie dostały?
To tyle, pani Aldono. Można głos przekazać gościom już?
Bardzo proszę.
Pan prezes Andrzej Jaworski, pan przewodniczący Stocznia Gdańsk, Stocznia Gdynia, dostaliście te pieniądze czy nie?
Pani Aldono, bardzo serdecznie pozdrawiamy i jednoznacznie odpowiadamy, że takich pieniędzy nigdy nie dostaliśmy. My, jako Stocznia Gdańska, z całą odpowiedzialnością za słowa mówię, że cała pomoc publiczna, która była do roku 2006, to było niecałe 36 milionów złotych w formie pożyczek, które
do którego roku? Bo
do 2006. Od roku 2006 do dnia dzisiejszego, czyli od momentu, kiedy wszedłem do zarządu tej stoczni, nie otrzymaliśmy ani jednej złotówki pomocy publicznej. Natomiast te pieniądze, o których mówię, o tych 36 milionach złotych, to była pomoc publiczna, która została udzielona tej stoczni do roku 2006.
Ale przez?
Przez instytucje, tak, przez polskie instytucje, między innymi Agencję Rozwoju Przemysłu, i to było w formie kredytów, które zostały spłacone.
Aha, i one zostały spłacone.
Tak, tak? Natomiast ponieważ zgodnie z prawem unijnym pomoc publiczna, która była pomocą niedozwoloną, czyli nie było akceptacji dla tej pomocy, może dojść do sytuacji takiej, że musi być zwrócona jeszcze raz. I wtedy trzeba zwrócić taką kwotę do Skarbu Państwa. I oczywiście my byliśmy gotowi, aby taką kwotę zwrócić i aby mieć tutaj sprawę jednoznacznie załatwioną, ze względu na to, że zwrót tej wielkości kwoty,
czyli 36 milionów,
powoduje, że nie trzeba byłoby ograniczać mocy produkcyjnych, co jest konieczne wtedy, kiedy pomocy publicznej zwrócić dana firma nie może albo nie chce.
Rozumiem. A teraz, dziękuję bardzo, a teraz ja jestem z Kresu w ogóle i jestem już starszą kobietą. Ja sobie przypominam, że będąc tam na Kresach, jak u nas były te rzezie ukraińskie, to myśmy tak marzyli, żeby przyszli Polacy ci z Zabuga, z generalnej guberni, bo oni są tacy ociajni, oni są tacy bystrzy, tacy mądrzy, tacy energiczni i oni nam pomogą. A teraz ja widzę, że jest zupełnie inaczej, że myśmy tam byli w charakterze cieląt i tutaj Polacy są też w charakterze cieląt na Boga, gdzie są te chłopy.
Dziękuję pani Aldono, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Teresa z Poznania.
Witam pani Tereso, proszę bardzo. Pani Tereso, radio wyłączy całkowicie, alarm bije.
Wyłączam, tak.
Proszę.
Można mówić?
Tak, proszę, jesteśmy na antenie.
Więc tak, ja jestem przedsiębiorcą i trochę rozumiem ekonomię i biznes. I mam takie zasadnicze pytanie. Ze względu na to, że kochana Unia zabrania dofinansowywania czy pomocy publicznej naszym przedsiębiorstwom, między innymi stoczniom, a jak wiemy ostatnio pomoc publiczna, może to nie była nazwana pomoc publiczna, lecz dofinansowywanie banków w tych wielkiej kryzysie finansowym i to jest dozwolone. Pytam się, dlaczego nie jest dozwolone, dlaczego nasz kochany rząd nie może dofinansować w podobny sposób poprzez podniesienie na przykład kapitału stoczni, bo stocznia, jeżeli jest spółką prawa handlowego, wierzytelności mogą być zamienione na akcje. I te akcje później można jakiemuś potencjalnemu inwestorowi sprzedać. Natomiast jeżeli wierzytelności przekraczają wartość majątku przedsiębiorstwa, no to byłoby to trudne ekonomicznie. Więc zasadnicze pytanie, jaki jest majątek naszych stoczni? Czy te wymyślone wierzytelności przez Unię przekraczają wartość tego majątku, czy też nie? To do pana prezesa, któregoś, który tam jest obecny. A po drugie, czy ktoś po prostu myślał o tym, żeby wierzytelności zamienić na akcje, bo to jest prawem dopuszczalne?
Pani
Takie
Tereso,
moje zasadnicze pytanie.
Zostanie pani z nami, czy przejdzie na odbiór radiowy?
Ja zostanę, bo może w międzyczasie jeszcze
jakieś pytanie się urodzi. Panie prezesie, bardzo proszę.
Witam serdecznie pani Tereso, odpowiadam. Jeżeli jest sytuacja taka, że wierzytelności miałyby być zamienione na akcje i te akcje miałby przejąć Skarb Państwa, to zgodnie z prawem unijnym taka operacja jest niedozwoloną pomocą publiczną. W związku z powyższym, by ta cała kwota wynikająca z tej operacji powiększyła dotychczasową pomoc publiczną, co spowodowałoby jeszcze trudniejsze funkcjonowanie tego zakładu, bo trzeba byłoby tą pomoc i zwrócić, i ograniczyć produkcję. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to przypomnę, że my mówiliśmy i mówimy, potwierdzamy, że ta pomoc publiczna, która została udzielona, to jest kwota 32 miliony złotych. Majątek Stoczni Gdańskiej, jeżeli byśmy tylko podeszli w wycenie nieruchomości, to jest kilkaset milionów euro, więc tutaj odpowiedź,
no tak,
jest, tutaj odpowiedź jest oczywista.
Rozumiem, ale dalej rozumiem, że po prostu unijne prawo na pewne rzeczy nie pozwala i nie należy tę pomoc publiczną, te 32 miliony, a nie tam 700 milionów, zwrócić. No to w przypadku nawet właśnie zamienienia tej wierzytelności na akcję, po prostu państwo ją zwracacie.
Oczywiście, dlatego my zawsze mówiliśmy, że zwrot 36 milionów złotych to nie jest żaden problem i byliśmy do tego przygotowani i właściwie cała ta operacja mogłaby być zamknięta, gdyby nie to, że nagle pojawiła się kwota 720 milionów złotych, nie wiadomo skąd.
To przypuszczam, że to chodzi o te poręczenia związane z kredytami.
Nie, te poręczenia, pani Tereso, wszystkie poręczenia, wszystkie kredyty tutaj wchodzą w tą kwotę, o której mówiłem.
O tych 36 milionach.
Tak jest.
To skąd się biorą te ogromne kwoty? A jeżeli dotyczy właśnie Stoczni Szczecin i Stoczni Gdynia, bo kiedyś słuchałam rozmowy pana ministra Graba, także występował tutaj chyba w telewizji Trwam, i jąkał się i mówił, że to nie taka jest kwota, to mniejsza, bo tu wchodziły w grę poręczenia i tak dalej, i że one były kwalifikowane jako pomoc publiczna później i przestały być kwalifikowane, więc jak to jest?
To jest pytanie, które my zadajemy od pewnego czasu, od kilku miesięcy do wszystkich instytucji państwowych, dlatego że wszyscy, którzy robią wyliczenia, wliczają w to także właśnie poręczenia, więc skąd się te poręczenia, skąd się te wyliczenia wzięły, tego po prostu nie wiemy. Natomiast no to ta kwota, która, jeszcze tylko dodam, te 12 miliardów dla Stoczni Gdynia, to nawet gdybyśmy naprawdę liczyli wszystkie możliwe poręczenia, wszystkie możliwe kredyty, które ta stocznia dostała,
nigdy by to się na taką kwotę
no
nie
oczywiście,
składało.
No pani Tereso, 12 miliardów to jest naprawdę...
To mój wniosek jest taki, jako człowieka biznesu i zajmujący się to trochę sprawami, wiem, co w tym kraju się dzieje. Po prostu ten rząd należy podać pod Trybunał Konstytucyjny, że okłamał i społeczeństwo, i państwa, że wprowadził w błąd i naszą kochaną Unię, ale przede wszystkim społeczeństwo. Bo to jest niedopuszczalne, żeby i w prasie, i w mediach wszędzie chodziły takie kwoty i tak jak państwo wcześniej rozmawiali w telewizji Trwam, że wprowadza się w błąd społeczeństwo, że jest to celowe. Wiemy, że to jest celowe, żeby nasz przemysł stoczniowy nie istniał, ale musimy się bronić. Ja nadal uważam, że prawnie jest to dopuszczalne, jeżeli banki się dofinansowują na ogromne miliardy euro, to dlaczego, nie wiem, jest może jakaś inna instytucja, Strasburg, gdzie zaskarżyć te decyzje, dlaczego rząd polski nie może dać pomoc publiczną i wierzytelności, wszyscy wierzyciele mogą wierzytelności zamienić na akcje i później zrobić bilans majątku i to, co można sprzedać i spłacić. Ewentualnie wtedy jest prosta sytuacja, bardziej klarowna i dużo łatwiej o inwestora. Tyle, taka moja rada.
Dziękuję. Myślę, że nie, pan prezes Andrzej Jaworski,
pani Tereso,
pan wiceprzewodniczący TEC.
Pani Tereso, to jest dokładnie tak, że proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie dziwne informacje na temat wielkości pomocy publicznej dla Gdańska zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy właściwie wydawało się, że już nie ma żadnego problemu, że sytuacja w Stoczni Gdańskiej jest na dobrej drodze, że wychodzimy z tego dołka i jest tylko przed nami właściwie świetlana przyszłość. I to jest tak, że bardzo szybko media liberalne podchwyciły ten temat, zrobiły taki przekaz, że właściwie większość obywateli natychmiast kojarzyło, że Stocznia Gdańska otrzymała niesamowitą pomoc publiczną, ponad 700 milionów złotych i my mieliśmy przez długi okres czasu bardzo, że tak powiem, długo musieli informować i pokazywać, jak jest naprawdę, więc no, ja nie wierzę w to, że to nie było działanie celowe. Jestem przekonany, że komuś bardzo na tym zależało, aby taka dezinformacja wkradła się po prostu do opinii publicznej. Zresztą podobnie jak w ostatnich dniach jedna z gazet liberalnych poinformowała o tym, że jedna z fundacji ma, zarobiła tam przez kilka lat niecałe 6 milionów złotych, a następnie już pozostałe media przekształciły tą kwotę na 6 miliardów i właściwie wszyscy już mówili o tym, że jest to kwota 6 miliardów złotych. Nikt nie zaglądał do źródeł i w ten sposób znowu opinia publiczna została wprowadzona w błąd.
Pan wiceprzewodniczący Teclaw.
Panie Tereso, ma pani słuszną rację, bo jak popatrzymy tylko w krótkim czasie, ktoś świadomie wprowadzał polskie społeczeństwo w błąd, że był to jakby system kroczący. Najpierw było 1,5 miliarda złotych, potem były 3 miliardy, 4, 5, 7 i na końcu już ktoś po prostu tak oszalał, że powiedział, że 12 miliardów. Więc to był cel przez środowiska no typowo liberalne, żeby po prostu zlikwidować polskie stocznie i my uważamy, że najprawdopodobniej chcieliby sami uwłaszczyć się na tych terenach, bo tereny są atrakcyjne, bez zabezpieczeń, że będą produkowane tam statki. Mamy zaraz za bramą stoczni wielki koncern Hutchisona, więc możemy sobie resztę tutaj dośpiewać i tam olbrzymie miliony, już nie nawet złotych, tylko dolarów, mogą osoby, które przejmą ten majątek, osiągnąć. Także musimy się naprawdę nad tym dobrze zastanowić i nie dać się ogłupić przez całe wszystkie media liberalne, które podają i polski naród otumaniają. Tyle mam do powiedzenia.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witam, panie Marku.
Witam panów z Solidarności, witam ciebie, Andrzeju. Ostatnio rozmawialiśmy miesiąc temu na antenie. Ja chciałbym kilka jeszcze rzeczy jakby wyjaśnić, znaczy prosić o wyjaśnienie. Znaczy pierwsze to do panów, którzy tam są z organizacji solidarnościowych z poszczególnych stoczni. Panowie, no ja któryś z kolei raz mówię, że głównym, że tak powiem, zwornikiem i głównym decydentem w Unii Europejskiej, tym, który między innymi doprowadza do upadku polskiego przemysłu stoczniowego, to nie jest pani Nelly Kroes jako komisarz do spraw konkurencji, tylko pan Günther Verheugen, który jest tak zwanym nieoficjalnym superkomisarzem i on oficjalnie jest komisarzem do spraw przemysłu, ale praktycznie komisariat Unii Europejskiej, komisja jest pod jego twardą ręką. I tu chodzi między innymi dlatego ten termin 7 miesięcy rzekomo, który rząd polski i polscy decydenci mają do maja przyszłego roku, bo pan komisarz w przyszłej po wyborach do Parlamentu Europejskiego i nowego rozdania kart nie będzie już superkomisarzem i chodzi o to, stronie niemieckiej głównie, o to, żeby dokończyć zniszczenie polskiej konkurencji, dlatego że w związku z kryzysem światowym wczoraj był komunikat niemieckiego Hapag-Lloyda i innych przewoźników, że drastycznie w ostatnim kwartale zmniejszyły się przewozy statków. W związku z tym również stocznie niemieckie, ale podejrzewam, że na całym świecie w tej chwili się szykuje BESA, czyli jakby brak zamówień na następne statki, głównie kontenerowce. I tu chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć rynek producenta, czyli właściwie wykończyć cały przemysł stoczniowy w Polsce, ale również cały przemysł morski, również polska żegluga morska. To też jest temat osobny, ale łączy się z tym. I Andrzej, ja bym chciał ci powiedzieć, znaczy jeszcze raz, wtedy rozmawialiśmy, bo mówiłeś, że Roland Berger jakby tobie i zarządowi stoczni pomagał jako firma konsultingowa wynajęta, podejrzewam, za grube miliony, żeby pomóc stocznie, że tak powiem, sprzedać czy sprywatyzować. Ale tu jeszcze raz mówię, że Roland Berger jest niemiecką firmą i Roland Berger, pomimo że już jego firma ma w tej chwili, on nie kieruje ją bezpośrednio, ale jest szarą eminencją, jeśli chodzi o doradzanie w przemyśle stoczniowym niemieckim. I on jest człowiekiem, z którym są na ty, z panem komisarzem Verheugenem. To jest to. Druga sprawa, to dziwi mi, bo wyjaśniłeś sprawę Fortis Banku i tak dalej, ale według mnie Fortis Bank i według moich informacji, które mam z Lloyd Shipping Company, to jest, oni wydają również miesięcznik lloydowski w Londynie, zajmujący się żeglugą i stoczniami na świecie.
Syntetyzujemy, panie Marku,
bardzo
proszę.
Że właściwie Fortis w tym wypadku był tylko pośrednikiem, natomiast inwestorem, który chciał kupić wszystkie stocznie i połączyć je w jeden segment, to było Abu Dhabi Investment Authority, które zarządza majątkiem, to jest firma z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który zarządza majątkiem wartości ponad 800 miliardów dolarów. I według mnie warto było się wtedy przyjrzeć. Niestety minister, ówczesny minister skarbu z ramienia PiS-u, pan Jasiński, jakby trochę zlekceważył według mnie tą sprawę. No chciałbym posłuchać twojej opinii, a poza tym można było wtedy jeszcze skorzystać z tak zwanych funduszy statkowych, międzynarodowych, czyli pozyskanie kapitału nie ze źródła państwowego, tylko dokapitalizowanie na rynku neutralnym. I to Unia Europejska, że tak powiem, musiałaby przełknąć, tak, ale z tego
Marku,
nie skorzystano. To
dziękuję.
Były moje uwagi, ale jeszcze raz, sprawa Ronalda Bergera tak, to była według mnie poważnym błądem.
Już,
wyłączam się.
Dziękuję,
się,
panie
Marek,
Marku, pozdrawiam z panem Bogiem. Panie prezesie, bardzo proszę.
Witam serdecznie, pozdrawiam cię również gorąco. No więc tak, krótko spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Ja uważam, że jednak błędu nie zrobiliśmy, dlatego że proszę zwróć uwagę na to, że dzięki temu, że ten plan restrukturyzacyjny został złożony, nie doszło do tego, co właściwie dla nawet obecnego rządu było pewne, że Komisja Europejska przyjmie tak zwany plan połączenia Stoczni Gdyńskiej ze Stocznią Gdańską. To się tak ładnie nazywało plan połączenia, a de facto zarówno w moim odczuciu, jak i odczuciu stoczniowców, związkowców, ale także i innych ekspertów, był to plan przenoszenia produkcji ze Stoczni Gdańskiej do Stoczni Gdyni. I gdybyśmy nie byli dobrze przygotowani, to de facto doszłoby do tego, że Komisja Europejska by ten plan przyjęła i moglibyśmy dzisiaj mówić o tym, że Stocznia Gdańska przestała istnieć, przynajmniej jako firma stoczniowa, czyli firma taka, która produkuje statki. Jeżeli chodzi o tych inwestorów z Bliskiego Wschodu, to nie doszło do żadnego lekceważenia, dlatego że ja wiem przynajmniej o kilku spotkaniach, które na ten temat się odbywały. Natomiast jednoznacznie ci inwestorzy, tak zwani inwestorzy, przedstawiali to, że oni nie dadzą finansowania na powstanie czy na zakup tych stoczni. I mało tego, także to nie Fortis miał dać na to wszystko gotówkę, tylko ewentualnie te pieniądze miały się znaleźć w Polsce. Więc pójście w tym kierunku, że polski rząd spłaci wszystkie zadłużenia, da pieniądze na inwestycje i następnie odda te firmy w ręce konsorcjum z Bliskiego Wschodu, no to dopiero wtedy można byłoby mówić o tym, że należy kogoś postawić przed Trybunał Stanu. Ja przypomnę, że ta prywatyzacja, która dokonała się w Stoczni Gdańskiej na wyraźne żądanie Komisji Europejskiej, polegała na tym, że inwestor wziął na siebie wszystkie dotychczasowe problemy finansowe. Mało tego, to on musiał wpłacić pieniądze do Stoczni Gdańskiej, a z tych pieniędzy mają być inwestycje, więc to jest ten element prywatyzacji, który zakłada, że Skarb Państwa zyskuje, a nie traci. Także tak, myślę, najogólniej można do tego podejść, a oczywiście no jest wiele pytań, wiele zagadek, które być może poznamy za jakiś czas, natomiast na pewno też nie jest to wszystko tak jednoznaczne, dlatego że miałem tą przyjemność w niecały tydzień temu rozmawiać w Singapurze z tamtejszymi specjalistami stoczniowymi i nie ma tam specjalnie, czy nikt nie szykuje się do jakiegoś ograniczenia produkcji. Azja po prostu robi swoje, natomiast Europa do tego nie potrafi się należycie przygotować.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Leszek z Oliwy. Czy jestem już na antenie?
Jesteśmy na antenie, panie Leszku, proszę bardzo.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Słucham dyskusji, ale ja powiem tak króciutko. Czcigodni panowie, trzeba rzecz podsumować. Miarka się przebrała, bo tu nie o to chodzi, czy tam pół miliarda w jedną, czy w drugą stronę, czy przez taki sąd, czy przez inny sąd. Czy państwo nie widzicie, że przez Polskę idzie walec? Przecież Unia Europejska jest ma cel polityczny, jest po to skonstruowana, żeby zlikwidować państwa narodowe, a najpierw zlikwidować naszą gospodarkę. Walec idzie w każdej dziedzinie. Nie będę wymieniał, wszyscy wiemy. I rybacy, i armatorzy, i stocznie, wszystko po kolei. Trzeba podsumować, podkreślić grubo... Przepraszam, nie chcę analogii, a więc podkreślić to wszystko jednym ołówkiem. Dosyć z Unią Europejską. Trzeba się rozejść. I dlatego musi powstać siła polityczna, tylko jedyną siłę taką polityczną, która powie dość z Unią Europejską. Panowie, trzeba przejść z orbity Unia Europejska na orbitę Polska. Rosjanie nie wiedzą, gdzie miliardowe zamówienia na statki ulokować, a nasze stocznie mogłyby dla nich produkować przez dziesiątki lat, tymczasem muszą być zaorane. Nie ma sensu ani kroku dalej postępować. Czcigodni panowie, poza tym nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Unia Europejska faktycznie prawnie nie istnieje. Nie ma podmiotowości prawnej, dlatego tak zabiegał tę tak zwaną konstytucję, czy traktat, jak zwał, tak zwał. Jedyne, co nas wiąże, to jest ten układ stowarzyszeniowy z 91 roku, który można wypowiedzieć, tak mówi 118 artykuł tego układu, w drodze notyfikacji. To trwa pół roku i jest koniec pieśni. Dlatego jak im szybciej oprzytomniejemy, im szybciej padnie postulat, koniec, precz z Unią Europejską, wracamy i budujemy nasz kraj, tak, wtedy nastąpi uzdrowienie, bo nie ma sensu, bo nas po prostu rozdrobnią na kawałki i będą nas wykańczać. Panowie, czy nie widzicie, co się dzieje? Dlatego powiadam, albo siła polityczna, która powie dość z Unią Europejską, albo musimy powtórzyć to, co zrobiła Solidarność, czyli rozbujać tak kraj, że wyrzucimy tych wszystkich cwaniaków, którzy nas wepchnęli w ten układ. Czy nie widzi pan, panie Jaworski, że pański szef Jarosław Kaczyński ma na ustach Unię Europejską? Przecież on śpiewa hymny na jej cześć. No. To się nie zmieni i będziemy wykończeni. Także panowie, nie bawmy się w szczegóły. Po prostu ci, którzy się jeszcze do tej pory nie przekonali, chyba już teraz wiedzą, że Unia Europejska kieruje prosto na zlikwidowanie naszej gospodarki, uczynienie z nas kolonii.
Dziękuję panie bardzo. Lechu, pozdrawiam serdecznie. Panie przewodniczący, bardzo proszę.
Witam panie Leszku. Otóż zgadzam się całkowicie z panem, tylko należy zapytać, gdzie jest polski rząd? Ja powtarzam, żyjemy w polskim kraju, wolnym kraju, rzekomo mamy swój rząd, a rząd nie reaguje, a wręcz wykonuje posłusznie to, co zaleca Unia Europejska. Ja powtarzam, ja jestem z kolei zwolennikiem członkostwa w Komisji Europejskiej, bo tu otwieramy się na świat, ale nie możemy być członkiem Komisji Unii Europejskiej, przepraszam, na kolanach. Musimy być na partnerskich zasadach i tego bym oczekiwał od polskiego rządu. I powtarzam, tutaj możemy ten rząd zweryfikować przy kolejnych wyborach właśnie za to złe reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.
Pan prezes?
Panie Leszku, no przemawia przez pana gorycz, której my też jesteśmy uczestnikami, bo też nam się bardzo wiele rzeczy nie podoba. My w tych samych problemach żyjemy i proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. To nie jest tak, że Unia Europejska jest za wszystko, co jest złe, odpowiedzialna. Za to odpowiedzialni są nasi politycy, którzy nie potrafią o nasze po prostu walczyć. Jeżeli ktoś rozmawia nie tylko z Unią Europejską, ale z innymi państwami na kolanach, to po prostu dyplomatycznie wszystkie sprawy przegrywa. I to jest podstawowy problem. Każdy partner, z którym się negocjuje, z którym się dyskutuje, musi być po prostu partnerem, a nie może być szefem, przed którym się po prostu drży. I dużo łatwiej jest teoretycznie doprowadzić do zmiany rządu, niż do sytuacji takiej, żeby występować z Unii Europejskiej. Ale wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie na drodze demokratycznej, na drodze wyboru obywateli. Jeżeli większość znajdzie się w określonym temacie, to należy w tym kierunku po prostu iść.
Prosimy bardzo. Radio Maria. Halo, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witam? Skąd?
Panowie.
Ale przepraszam bardzo, no trzeba się przedstawić na początku i o to bardzo gorąco prosimy. Na początku się przedstawiamy i dopiero kontynuujemy rozmowę. Halo? Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Adam z Koszalina.
Witam, panie Adamie. Pozdrawiam. Panie Adamie, proszę bardzo, jesteśmy już na antenie.
Tak?
Tak, proszę rozpocząć wypowiedź.
No, bardzo trafna jest, jak to się mówi, tematyka dzisiejszego programu, ale poprzedni przedmówca, co mówił, że dość z tą Unią, to ma rację. Proszę wziąć pod uwagę, jak niszczy się nasz kraj. To zaczynając już od Balcerowicza. Ja z nim osobiście rozmawiałem, znam tego człowieka, jeszcze jak Misiąk był, jak był ministrem finansów, Misiąk jego zastępcą. I czy naród nie widzi, jak jest nasz kraj niszczony, to mnie dziwi. Nie ma jakiejś jednolitej, zwartej siły, żeby powiedzieć dość tego. Oszukiwano nas, że już jak Balcerowicz, że Balcerowicz pilnuje wartości złotówki. Jak on odszedł z banku, złotówka wzmocniła się o ile? O 100%. To pytam się, kto nas oszukiwał? Tak samo jest i z naszym przemysłem. Czy to po co nam tyle posłów? Po co nam taki duży Sejm, skoro za nic nie odpowiadają? Ministerstwa za nic nie odpowiadają. Nikt nie interesuje się naszym rozwojem państwa. Tylko tak, jak i teraz wiem, dlaczego tak atakowano Radio Maria, które popieram 300%, nie 100%. Ze względu na to, żeby społeczeństwo nie mogło się dowiedzieć prawdy. I ile będę mógł, tyle będę wspierał właśnie wszystkie działania naszego kleru, łącznie z Radiem Maria. Uprzejmie dziękuję. Na przykład, sprzedano wszystkie statki pod inną banderę. To pytam się, to gospodarz tak robi? Łączność została sprzedana. Zakłady spirytusowe zostały dla Francuzów sprzedane. To jest gospodarz? Gdzie on jest? Ludzie, weźmy nawet miotły, powymiatajmy te śmiecie, które nami rządzą. Przepraszam za takie sformułowanie, ale człowiek już nie wytrzymuje nerwowo. jakieś limity. Mówili, że komuna daje kartki na żywność. A oni co, na mleko też limity? Cukrownie już załatwili. To teraz cukier sprowadzamy z zagranicy? No pytam się, co to jest za gospodarka? Ludzie, jeszcze raz, bierzmy się i atakujmy to towarzystwo i pseudo-Polacy, którzy nami rządzą, niech się wynoszą, skąd przyjechali.
Panie Adamie, także odzyskiwanie świadomości to chyba ten proces, który pierwszy powinniśmy uczynić w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w tych społecznościach lokalnych, w którym żyjemy, aby potrafili rzeczywiście zobaczyć to, co widzą niektórzy Polacy, te bardzo konkretne zagrożenia czyhające na nasz kraj.
Ja widzę zagrożenia również dla naszej wiary. Oni chcą zrobić tak może jak w Danii czy Holandii z kościołów, później kawiarnie?
Tak. Panie Adamie, dziękuję ślicznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej z Filadelfii.
Witam, Panie Macieju.
I witam wszystkich. Bardzo, bardzo interesujący temat. No to jest z dużym zaniepokojeniem. My tutaj, Polonia, w Stanach obserwujemy, co się dzieje z polską stocznią, to, co się dzieje w tym kraju. Jest to rząd w Polsce, ale to nie jest polski rząd. Ja się absolutnie zgadzam z moimi poprzednimi przedmówcami. I teraz ja bym chciał nawiązać troszeczkę do tego kryzysu, który się dzieje tu w Stanach Zjednoczonych.
To znaczy się, Panie Macieju, odchodzimy coś od tematu dotyczącego polskiego przemysłu stoczniowego. Dlatego jednym zdaniem, proszę Macieju, Panie Macieju, albo do tematu stoczniowego.
Dobrze,
bezpośrednio.
To ja powiem coś innego. Powiem i w takim razie jest na temat oszustwa. W ogóle w Ameryce jest takie powiedzenie. Oszukaj mnie raz, to jest hańba tobie. Oszukaj mnie dwa razy, to jest hańba mi. I właściwie musimy po prostu stanąć na własnych nogach. Jesteśmy za często oszukiwani, za często się zgadzamy na to wszystko i po prostu, jeżeli taka sprawa będzie kontynuowała się, że polskie społeczeństwo będzie się zgadzało w sposób zupełnie bierny na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, wówczas po prostu hańba nam, po prostu i tyle. Jest to przerażająca rzecz, ale tak musimy po prostu sobie powiedzieć, że to niestety nie jest już wina Unii niczego, po prostu daliśmy się w ten sposób wyrolować z każdej możliwej sytuacji. Ale w sprawie stoczni, pamiętam za czasów jeszcze, kiedy podróżowałem po różnych krajach, widziałem polskie bandery tu czy tam, w tej chwili już ich nie ma nigdzie. W tej chwili w ogóle jest to rzecz, której znikają w ogóle wszystkie polskie ślady polskości gdziekolwiek. Zostają zamykane polskie kościoły w różnych miejscach, gdzie się różne instytucje polskie coraz bardziej się zanikają, tylko ci starsi ludzie pozostają tu czy tam w Stanach Zjednoczonych. I jest to rzecz przerażająca, ale jest to taka ogólna atmosfera tumizwisizm, pewnego rodzaju, która jest doprowadzona i niestety musimy pod tym względem spojrzeć na to, pod tym względem na siebie samych. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to Unia Europejska, ona nie jest przewidziana, żeby przetrwała. Ona jest przewidziana po to, żeby skolonizować te wszystkie narody różnego rodzaju, a potem, żeby z powrotem pewne rzeczy zostały. To znaczy Niemcy jak najbardziej o swoje nacjonalne rzeczy zabiegają i po prostu swoje patriotyzm tam jak najbardziej jest w pełnym rozkwicie tak zwanym, a w sumie to jest zwykły, wstrętny nacjonalizm i odradzanie się nazizmu wręcz, bo trudno to inaczej powiedzieć. W Rosji się dzieje to samo, tylko nam Polakom, jak my tylko próbujemy upominać się o cokolwiek jest nasze, wówczas się wytyka, że to jesteśmy z ksenofobami, że to jesteśmy antysemitami, że to jesteśmy to, tamto, siamto i owamto. Ludzie kochani, na miłość boską, tak. Stańmy na własnych nogach. Dziękuję
serdecznie. Panie Macieju, pozdrawiam. Pan Brunon Baranowski i pan przewodniczący Święczak.
Panie Macieju, naszym takim celem, hasłem w okresie, kiedy organizowaliśmy strajki, a byłem członkiem wielu komitetów strajkowych, było słynne powiedzenie: mierz siły na zamiary. Byśmy też wiele rzeczy chcieli inaczej, niż one są dzisiaj realizowane. Ale tak naprawdę, czy my mamy jeszcze dość sił, żeby to wywalczyć? mam poważne wątpliwości, ale żeby tych sił nam nie przybywało, a ubywało, to rząd polski staje na wysokości zadania i ma za sobą liberalne media, które na każdym kroku próbują wmówić, że oto jest grupa ludzi, która żyje z ich krwawicy, że na nich tylko trzeba robić i po to puszcza w obieg informacje nieprawdziwe, kłamliwe o wielkich kwotach pomocy publicznej na stocznie w Polsce. Nie tylko stocznię gdańską, ale również wszystkie stocznie w Polsce, nie tylko stocznia, ale inny przemysł również. Po to, żeby zniechęcić tych ludzi do ewentualnych jakichś tam form poparcia, bo samo się nic w kraju nie zmieni. Gdybyśmy czekali, że się wszystko samo zmieni, to byśmy tkwili jeszcze póki co to w PRL-u, ale to właśnie stoczniowcy wyszli na jako pierwsi i powiedzieli dość tego i upomnieli się o swoje. W jakiejś mierze to się udało, ale dzisiaj musimy znowu powiedzieć, na ile jesteśmy silni i czy potrafimy zdobyć to, o czym pan mówił, o czym wielu Polaków śni i myśli, że oczywiście dość z tym wszystkim, ale jak to zmienić? Na to pytanie dzisiaj odpowiedzi nie ma.
Panie przewodniczący.
Witam, panie Macieju. Panie Macieju, oczywiście zgadzam się z pańskim stanowiskiem. Pan jest poza Polską, my jesteśmy tu na miejscu i jakby na co dzień musimy się borykać z tymi problemami. Dla nas też niezrozumiałe jest zachowanie na przykład polskich europosłów, którzy powinni bronić polskiej racji stanu. Tu należy zadać pytanie, gdzie jest polski interes narodowy. Ja chcę zapewnić pana, że my tutaj na miejscu w Polsce nie akceptujemy tego i nie zgadzamy się z tym i będziemy mówić o tym, że polski rząd nie reprezentuje interesu narodowego.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Tak, szczęść Boże, Ojcze Piotrze, witam wszystkich gości w studio. Ja jestem stałą słuchaczką Radia Maria, Marta mówi. Z Nowego Sącza. Już to mówiłam, przepraszam. Ja, ponieważ bardzo często już słuchałam, prawda, te informacje i te debaty o stoczni, kochanej naszej stoczni i nie tylko, ja się orientuję i ja się podpisuję pod tymi wszystkimi wypowiedziami poprzednich panów, ponieważ ten rząd jest niewiarygodny. To jest rząd, który nie myśli po polsku, chociaż jest rządem niby polskim. I w związku z tym, że wszystko leży, przecież czy służba zdrowia, czy edukacja, czy te zakłady, tam 750 do sprzedaży, sądy, prokuratury, no geotermia nasza kochana, wszystko jest nie tak. W związku z tym ja mam jeszcze jeden wniosek inny, mianowicie... Ja jestem laikiem oczywiście, ale ja słucham, ja jestem patriotką, ja kocham stocznię, chciałabym, żeby ratować, bo przecież to jest na całą Polskę idzie, jeżeli te stocznie upadną, nie możemy dopuścić, więc żeby było jakieś pospolite ruszenie, na przykład generalny strajk, który obali ten rząd, bo przecież tak jak powtórka z historii roku 80, przecież można, nie ma innego wyjścia, tylko albo uciekać z Unii, gdzie piepr rośnie, albo obalić ten rząd. Bo to, co my wszyscy tu rozmawiamy, to jest na etapie informacji, wiadomości i na tym się kończy. A tu trzeba coś zrobić raz, a dobrze.
Tu trzeba także, pani Marto, aby ta informacja dotarła do innych, do tych,
no
którzy rzeczywiście
właśnie,
nie mają właściwego rozeznania.
No ale przede wszystkim do stoczniowców, robotników, żeby się z całej Polski skrzyknęli, żeby zrobili jakieś generalne porządki.
Panie przewodniczący.
Przepraszam tak. Za mój emocje za moje, ale ja po prostu jestem chora, jak słyszę o tym rządzie, co on wyprawia.
Tak, dziękujemy pani Marto.
Dziękuję, szczęść Boże,
szczęść
przepraszam.
Boże.
Witam pani Marto. Pani Marto, zgadzam się z panią i tutaj należałoby w tej sytuacji zacytować słowa piosenki: trzeba ukraść, co się da, a później będziemy się ze wszystkich śmiać. I tym tokiem rozumowania idą ludzie w Polsce, którzy są przy władzy. Można też zacytować słowa byłego prezydenta: nie o takę Polskę nam chodziło. Myśmy walczyli jako stoczniowcy o wolny kraj, w kraju, w którym każdy człowiek będzie mógł decydować o swoim losie. Niestety stało się tak, że dzisiaj jakby dochodzimy do powtórki z historii. I rzeczywiście to, co pani wymówiła, niewykluczone, że cierpliwość polskiego narodu się może w pewnym momencie skończyć. Obyśmy wcześniej zrozumieli, wyciągnęli wnioski i oby nie doszło do takich tragedii, jak w historii żeśmy już przeżywali.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Mirek Zdurzowa.
Witam, pani Mirosławie.
Chciałem powiedzieć tak, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi nierozumnych, a liczba ich ciągle wzrasta. Co roku ze szkół wychodzą nieuświadomieni i tak patrząc na te wszystkie wybory takich prawdziwych patriotów, Bóg, honor, ojczyzna, Polska ponad wszystko, to jest w zasadzie tak gdzieś około 3 milionów w Polsce. I wiec polega na tym, żeby te 3 miliony osób przeciągnęły na swoją stronę właśnie tych nierozumnych, które są jak chorągiewki, latają. Jeden tak się uśmiechnie, to podejmie na takiego głosować, drugi ma niebieskie oczy, to na tego będą głosować, a ta stała siła wyborcza patriotów, Bóg, honor, ojczyzna, Polska, ponad wszystko jest tak, to jest stała właściwie od 18 lat. A proszę zwrócić taką uwagę, ilu ma takich stałych klientów PO. To są tego pracodawcy, ile tam może być? 100 tysięcy ich. I oni potrafili właśnie przyciągnąć na swoją stronę te 7 milionów nierozumnych w Polsce ludzi. I jedyny sposób, stwierdzę, że patrioci tą Polskę przejęli, to jest zrobić generalny strajk i popędzić to dziadostwo, dziedzictwość.
Tak, dziękuję pani Mirosławie.
20 lat już to wszystko i ciągle tylko te rządy prawicowe na rozum narodu się zdają, a tych nierozumnych jest 80% w Polsce.
Dziękuję, pozdrawiam pani Mirosławie serdecznie. Drodzy Państwo, cały czas mówimy chyba o sprawie najistotniejszej. No, te wybory ostatnio pokazały jednoznacznie, jak daleko naród jest niedoinformowany, jak daleko naród jest zmanipulowany. No i dzisiaj rzeczywiście to wszystko, co piętrzy się w sytuacji naszej społecznej, politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, niech będzie także papierkiem lakmusowym dla tych wszystkich, którzy w następnych wyborach pójdą, abyśmy potrafili rzeczywiście także rozliczyć tych, którzy mieli nas reprezentować w polskim parlamencie, a czy reprezentowali, te pytania trzeba nam zadawać. No i rzeczywiście proces przekładania tych informacji na tych wszystkich, którzy do wyborów nie idą, którzy właściwie gardzą tą kartką wyborczą, która w tym momencie staje się chyba w demokracji najwłaściwszym instrumentem, w którym dokonujemy wyboru naszej władzy. Ta władza dzisiaj jest taka, jaką wybrali Polacy w demokratycznych wyborach, a zatem jakiekolwiek rewolucje, strajki, pospolite ruszenia, to może nie tak. Dzisiaj by trzeba było raczej zawalczyć o ludzkie serca, zawalczyć o ludzką świadomość, o ludzkie umysły, aby myśleli po polsku, patrzyli po polsku, no aby rzeczywiście czuli, czym jest Polska. Panie Brunonie, proszę bardzo.
Ja myślę przede wszystkim, że my jesteśmy Państwu winni wielu przeprosin, to znaczy za ludzi, którzy wyszli z pnia Solidarności, którzy wykorzystali w tamtym czasie strajki, a później Związek Solidarność, do trampoliny do zdobycia władzy, a skoro tą władzę zdobyli, czy w jakikolwiek inny sposób doszli do jakichś pieniędzy, mniej lub bardziej w uczciwy sposób, zapomnieli o tych wszystkich problemach, które nurtowały prostego, zwykłego człowieka i dzisiaj uprawiają na krzywdzie tych ludzi swoją własną politykę i swój własny biznes. I za to wszystko ja chciałbym tutaj na tej antenie za tych ludzi przeprosić, bo to rzeczywiście jest nasza wina, że myśmy tych ludzi w jakiejś tam mierze wykreowali i pozwoliliśmy im tę władzę zdobyć. Jest mi bardzo przykro z tego powodu.
Panie prezesie.
Pan Mirek powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Wtedy, kiedy są wybory, a przecież w przyszłym roku czekają nas także bardzo ważne wybory do Europarlamentu, nie idźmy głosować na tych, którzy ładnie wyglądają, którzy mają piękne billboardy, piękne ulotki, są uśmiechnięci. Nie głosujmy na tych, którzy obiecują raj na ziemi, tylko głosujmy na tych, którzy naprawdę myślą polską racją stanu, którzy przestrzegają i wierzą w pewne wartości. I wtedy na pewno będzie dużo lepiej.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy ja mogę...
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
Witam, panie Wacławie. Proszę bardzo.
Witam ojca prowadzącego, wszystkich biorących udział w tej audycji. Nie mogę się zgodzić z jednym pojęciem, że ludzie źle czyniący nie wiedzą, co czynią. Czyli niedoskonale wiedzą, co czynią. Wszystkie idee Solidarności, a zawarte w tym było między innymi, że jest po prostu niedorozwój ekonomiczny w Polsce. Ja mówię o latach 70. Jest za dużo ludzi na jedno stanowisko pracy, że narastają problemy międzynarodowe, ekonomiczne i polityczne, militarne. Należy to wszystko zmienić w drodze pokojowej, ale bez poparcia Kościoła tego się nie da zrobić. Że mur berliński jest hańbą Europy. Że partia PZPR powinna się zmienić właśnie w SDP-LBO. Po prostu, żeby w sposób pokojowy się to odbyło. Żeby to się odbyło przy okrągłym stole. Żeby był stan wojenny, który zapobiegnie ewentualnym wrogim działaniom agentury ukrytej w Polsce. Żeby Związek Radziecki się nazywał Wspólnota Państw Niepodległych. Żeby pan Lech Wałęsa był przewodniczącym związków zawodowych. Żeby go ludzie zaakceptowali, to żeby dostał wizerunek Matki Boskiej, taki sam, jaki ja kupiłem sobie kiedyś, jak byłem z pielęgniarką w Częstochowie. W klapę. To wszystko zostało ukradzione. Przekazane ukrytej agenturze w Polsce. Musiał uzyskać akceptację na zachodzie. Wróciło na wschód. Ze wschodu zostało. Poszły rozkazy do Polski, zostały wykonane. Pan Jaruzelski nie zwinie stanu wojennego. On wykonał stan wojenny, który... On dostał takie polecenie. Bez tego stanu wojennego mielibyśmy... Dzisiaj może byśmy nie mieli Śląska i jeszcze kilku innych rzeczy. Sytuacja w tej chwili mnie w ogóle nie zaskakuje, bo wiem, że wszystkie idee przejęła agentura wroga Polsce i agentura realizuje je zgodnie z zaleceniami swoich zagranicznych mocodawców. Że Polacy są niedoinformowani, zgadzam się, ale że są naiwni i ciemni, tym się nie zgodzi. Naiwni może są, ale nie dlatego, że są ciemni, po prostu niewykształceni. Są wykształceni. Zdobyliśmy wykształcenie w tej tak zwanej komunie. Tylko zostaliśmy zmanipulowani i oszukani. Oszukani dlatego, że nasze nadzieje były takie jak nadzieje pustyni na deszcz. Że spadnie w końcu ten deszcz i będzie można zbierać zbiory. Okazało się, że była to fata morgana. Jest jedno jedyne wyjście, proszę ojca, w tej chwili takie, jak widzimy, sytuacja na świecie jest taka, jaka jest. Na pewno nie będzie lepsza. Żaden prezydent żadnego kraju, czy to będzie obecnie wybrany, czy następny, niczego nie zmieni. Nie jest w stanie zmienić bez poparcia ludzi. Dlatego, że jest pewna grupa ludzi bardzo dobrze zorganizowanych, dysponujących niebotycznymi pieniędzmi, naszymi pieniędzmi i środkami tak zwanego masowego przekazu. I za pomocą tych dwóch narzędzi szatańskich, że tak powiem, mogą robić co chcą. A ludzie ciągle po prostu nie chcą doprowadzać do, tak jak tu słyszałem właśnie w audycji, do tragedii następnych powstań, z których będziemy się szczycić, bo naprawdę nie ma się czym szczycić. Wszystkie te powstania były przegrane. I były niepotrzebne, moim zdaniem.
Tak, panie Wacławie, ale na pewno nie możemy w tym momencie załamać rąk, usiąść i tkwić bezradności. Potrzebne jest bardzo konkretne działanie pomimo tego trudnego stanu rzeczy. Z wieloma akcentami wypowiedzi pańskiej się nie zgadzam, panie Wacławie, ale to nie temat dotyczący debaty stoczniowej, dlatego pozwolę nie odnosić się do tych niektórych aspektów, żeby również nie prowokować innych tematów, a chciałbym powrócić do tematu stoczni, Stoczni Gdańskiej, także kolebki Solidarności, pan Brunon Baranowski.
Znaczy ja chciałem właśnie panu Wacławowi odpowiedzieć to, że dlatego, że on jest tak dość daleko od polskiej rzeczywistości, będąc mieszkańcem Chicago, nie zna tych realiów. No przede wszystkim, panie Wacławie, generał Jaruzelski i stan wojenny to zniszczyli do końca polską już tak kulującą gospodarkę i to ci ludzie niczego dobrego tu nie zrobili. No również jak ojciec nie zgadzam się z pańską wypowiedzią w wielu kwestiach, no bo tak naprawdę to byśmy wtedy nie mogli nic robić, gdybyśmy posłuchali tych rad, które pan nam tutaj przedstawił, a tak chyba nie jest do końca.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Drodzy Państwo, przypomnę numer telefonu do naszego studia 655 23 55, to numer telefonu dla Polski Północnej 655 23 56, dla Polski Południowej kierunkowy do Torunia 56. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, niech będzie witam. Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwita.
Teraz i zawsze kogo witam, skąd telefon?
Mówi Zofia z Gdyni.
Witam Pani Zosiu, proszę.
W ogóle witam księdza Piotra, ojca Piotra i gości. Ja w ogóle dzwonię z Gdyni i właśnie tutaj strasznie przeżywam tą całą sytuację, bo po prostu, no tak piękny zakład, chciałam tutaj powiedzieć. Zresztą mieszkam na wzgórzu, tutaj w Gdyni Oburzu, z mojego balkonu codziennie widzę tą wielką bramę, która jest tak skomponowana pięknie w krajobraz Gdyni, już nie mówiąc o dokach, w których no przepiękne nasze statki, zresztą jest to myśl techniczna naszych inżynierów i naprawdę no z całego serca solidaryzuję się tutaj ze stoczniowcami, gdyż mieszkam w tym środowisku. Pamiętam jak w latach 70. wszyscy tu zjeżdżali, te osiedla, na których mieszkamy, mieszkają sami stoczniowcy. Jak ta praca tutaj, po prostu wszystko tak tutaj pięknie w ogóle wokół tej stoczni siedziały, zresztą wszystkie wydarzenia. A dzisiaj mamy, prawda, w rządzie większość, po prostu są ludzie, którzy wywodzą się tutaj z wybrzeża, którzy tak się, prawda, utożsamiają z tymi walkami, z tym wszystkim. Czyżby im naprawdę nie zależało na tym pięknym zakładzie? Naprawdę. Ja po prostu to tak bardzo przeżywam, gdyż pamiętam, jak stocznia kilka lat temu była w trudnej sytuacji, gdzie stoczniowcy, może wszyscy w kraju o tym nie wiedzą, przez kilka miesięcy nie otrzymywali pieniędzy. Te żony tych stoczniowców zgłaszały się do po prostu opieki społecznej, gdzie też jako wolontariusz pracowałam. Znałam te problemy na co dzień i ci ludzie wytrwali w tym wszystkim, bo liczyli, że przyjdzie czas lepszy. A dzisiaj co przed nimi jest? Naprawdę, ja tak boleję. Ja nie mówię już o tej stronie finansowej, prawda, bo jestem inżynierem z innej branży. Ale pamiętam, że na Politechnice zawsze, no naprawdę pełna szacunku byłam dla kolegów z Wydziału Budowy Okrętów. No i co teraz z tym wszystkim będzie? Naprawdę, a codziennie jak jeżdżę do pracy, jeżdżę ze stoczniowcami, prawda, jeździłam. No to są naprawdę wspaniali ludzie, już nie mówiąc o produktach, o tych statkach przepięknych, które codziennie tu widzę. A poza tym naprawdę pamiętam, że jak w czasie sztormu wyszłam na balkon, patrzę, nie ma bramownicy. Co z tą stocznią? Co się stało? A teraz nie ma być stoczni? Naprawdę bardzo boleję i solidaryzuję się tutaj z panami i naprawdę popieram państwa inicjatywy. No i naprawdę będę, jeżeli w miarę możliwości, dokładała swoich sił i starań, żeby naprawdę ta stocznia nie zniknęła z krajobrazu Gdyni.
Dziękujemy.
Bóg zapłać.
Dziękujemy za ten głos. Głos z Trójmiasta. Posłowie, politycy, którzy często odwołują się do symboli solidarnościowych, do przemysłu stoczniowego, okrętowego, na dzisiaj jakby się odwrócili od morza.
Witam panią Zofio. Ja też jestem mieszkańcem Gdyni i nawet powiem, że się wzruszyłem, słuchając pięknej pani wypowiedzi na temat tego miasta, bo jest rzeczywiście bardzo piękne. Ja też powiem pani, że kocham to miasto, mimo że się urodziłem 500 kilometrów dalej, bo pochodzę z Kalisza, ale tak się akurat złożyło, że mój dziad w latach 30. budował gdyński port. Wówczas, jeszcze jak byłem brzdącem, mi opowiadał o tej ciężkiej budowie, o tej ciężkiej pracy. Opowiadał mi o tym, później się uczyłem w szkole, że Gdynia to jest okno na świat. Dzisiaj, jak pięknie to powiedział ojciec Piotr, zamyka się nam okiennice tego okna. To boli, to naprawdę boli i ja też muszę powiedzieć, że bardzo przeżywałem ten dzień, w którym zawaliła się bramownica. To jest wizytówka Gdyni. Wystarczy popłynąć statkiem na redę portu i albo już od helu można zobaczyć bramownicę. I to wszystko ma dzisiaj zniknąć. To boli i zapewniam panią, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby ta wizytówka stoczni dalej funkcjonowała, żeby ludzie, którzy poświęcili niejednokrotnie całe swoje życie, którym tłumaczono, że nie mogą dobrze zarabiać, bo jest trudna sytuacja, oni to rozumieli. Dzisiaj okazuje się, że niejednokrotnie tak się składało, że synowie podejmowali pracę. Kilka pokoleń pracowało w tej stoczni. Dzisiaj ci synowie pójdą na bruk. Ja mam nadzieję, że nie. I podtrzymuję tu panią na duchu, że będzie lepiej, że będzie dobrze.
Panie wiceprzewodniczący.
Pani Zofio, ja jako stoczniowiec chciałbym pani podziękować w tym momencie za wsparcie, za dodanie otuchy do tego, żeby się nie poddawać. I jeszcze mam taką małą prośbę do pani Zofii, żeby w swoim środowisku u swojego jakby tego ducha wiary, ducha walki i przekazała i przelała na tą brać znajomą, która również, żeby pomogła nam w utrzymaniu tej stoczni. Dziękuję pani bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Drodzy państwo, drodzy panowie, do końca naszego spotkania pozostało kilka minut. Czas, by dokonać podsumowania tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, w części radiowo-telewizyjnej, także w drugiej części. Bardzo wiele głosów, telefonów naznaczonych troską, myśli typowo narodowych, patriotycznych, dotyczących przyszłości naszej ojczyzny. To pytanie rzeczywiście, jaka będzie, patrząc chociażby na to, co dzieje się z przemysłem stoczniowym. Wiemy, że ta przyszłość naznaczona jest wielką niepewnością, wielkim lękiem, wielkim drżeniem, obawą przed tym, co będzie. Panie prezesie.
Myślę, że ta nasza rozmowa jednoznacznie pokazała, że jesteśmy w takim momencie, kiedy naprawdę decyduje się sytuacja około 100 tysięcy pracowników, dlatego że jeżeli dojdzie do zamknięcia, do likwidacji przemysłu okrętowego w Polsce, to pracę nie stracą tylko i wyłącznie stoczniowcy, pracownicy tych stoczni, ale także te osoby, które pracują dla potrzeb polskich stoczni. To jest w całej Polsce, od Śląska przez Wielkopolskę, około 100 tysięcy ludzi. Myślę, że jednoznacznie pokazaliśmy, że te działania obecnego rządu, działania czysto PR-owskie, nie idą w kierunku poprawy sytuacji, ale wręcz odwrotnie, i że trzeba mieć bardzo duże w tej chwili nastawienie, aby w najbliższych wyborach, które będą, czy to w przyszłym roku do Parlamentu Europejskiego, czy w następnych wyborach, naprawdę głosować tak, aby głosować na polską rację stanu, aby głosować na te osoby, które wiedzą i chcą pracować dla naszej ojczyzny.
Pan Brunon Baranowski.
Przykład grabieży dokonany na Stoczni Gdańskiej pokazuje, jak robić nie wolno. I myślę, że politycy, którzy chcą uprawiać ten sposób dochodzenia do własnej fortuny się wreszcie zastanowią i odstąpią od tego zamiaru i nie dopuszczą do rozdrobnienia w taki sposób również stoczni w Gdyni i Szczecinie. Ale ja wciąż żywię nadzieję, że rząd polski i nasz nowy inwestor wrócą do programu, z którym ten inwestor do stoczni przyszedł, gdzie dostał wsparcie załogi i ten program będą realizowali. Na pewno będziemy wtedy mogli więcej współpracy włożyć w to dzieło, które ma jeszcze wykonać stocznia w Gdańsku.
Pan przewodniczący Leszek Świętczak.
Otóż tak się składa, że to stoczniowcy wywarli ogromny wpływ na zmianę sytuacji Polski, że staliśmy się krajem demokratycznym. Stoczniowcy to twardzi ludzie. Stoczniowcy są przyzwyczajeni do bardzo ciężkiej pracy. I mam nadzieję, że wytrzymamy ten trudny okres i wspólnie ze stoczniowcami obronimy tę stocznię. Dziękuję.
Proszę, pan Józef Teclow.
Ja mam taką prośbę do wszystkich patriotów, żeby naprawdę stanęli na wysokości zadania i powiedzieli, że mieszkają w Polsce, w polskim, w kraju nad Wisłą i to, co jest nasze, a stocznie są nasze, to bym bardzo prosił, żebyśmy o te stocznie zawalczyli, nie pozwolili sobie jakby propagandy liberalnej tłoczyć do głowy i nie pozwólmy jeszcze jednego, że będziemy wchodzić do Unii stricte na kolanach. Jesteśmy Polakami, dumnymi Polakami i zawsze byliśmy i uważam to, że nasza stocznia i stoczniowcy również byli dumni z tego, że są stoczniowcami i godnie żyli.
Drodzy Państwo, dzisiaj w ramach rozmów niedokończonych rozmawialiśmy o obecnej sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym. W studiu Radia Maryja byli z nami pan Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże.
Pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Międzyzakładowej Solidarności Stocznia Gdańsk.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pan Leszek Świętczak, przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiec Stocznia Gdynia.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Pan Józef Teclow, zastępca przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiec, także Stocznia Gdynia.
Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy panom, dziękujemy także wszystkim słuchaczom, którzy współtworzyli nasze spotkanie na antenie Radia Maryja.